Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Nazywam się Marek Sekielski, to jest program Sekielski o nałogach. Przypominam o tym, że ten program odbywa się i jest tylko wtedy, kiedy się zgłaszacie do mnie i chcecie opowiedzieć mi swoją historię, więc zachęcam do kontaktu. Adres mailowy jest w opisie tego odcinka. Można mnie znaleźć na Instagramie i na Facebooku i wysłać wiadomość. Ja ją prędzej czy później odczytam i odpiszę z pewnością. Na wstępie dzisiaj, bo dzisiaj taki eksperyment trochę. Mateusz, dzień dobry, może w pierwszej chwili witam.
Dzień dobry.
Z Krakowa. Trochę eksperymentalnie, za chwilę się dowiecie czemu. Na początek chciałem zaapelować. Mateusz de facto jest cały czas w czynnym uzależnieniu, tak możemy powiedzieć. I to trochę przełamuje schemat, który do tej pory był w moim programie, mianowicie taki, że rozmawiam z osobami, które no, mają już jakiś taki dłuższy czas w terapii, natomiast historia Mateusza jest ciekawa i złożona i wydaje mi się, że warto, żeby ją opowiedział. I tutaj chcę od razu zaapelować, albo ostrzec, jak to woli, do wszystkich domorosłych terapeutów, którzy lubią diagnozować w komentarzach. Wstrzymajcie się proszę tym razem, jeżeli możecie. Jeżeli nie możecie, to no to ja was wstrzymam wtedy siłowo w komentarzach. Może to zabrzmiało jak groźba, ale to jest groźba. Bo dla mnie najważniejsze jest to, żeby Mateusz czuł się komfortowo dzisiaj tutaj, w tej rozmowie i też później, bo to głównie o niego chodzi i osoby, które tak jak on podejmują walkę, próbują się leczyć, ale potykają się. Dlaczego, to się za chwilę dowiemy. Przypomnę tylko, że osób, które podobnie jak Mateusz opadają i próbują się podnieść, jest zdecydowanie więcej od tych, które się podniosły już. A prawda jest taka, że nikt, kto się podniósł, gwarancji nikomu nie da, że się podniósł raz na zawsze. Ja jestem tego przykładem też jednym z. Bałeś się tu przyjechać.
Tak. Wiesz co, gdyby nie moi przyjaciele i gdyby nie praca przez ostatnie dni, to pewnie bym za dużo myślał i pewnie bym odpuścił. Nawet dzisiaj rano, jak wstałem, jakiś tam jeszcze oglądałem odcinek, to stwierdziłem, że nie. Ale wiesz co, jak dojechałem tutaj pod budynek, to stwierdziłem, że tak, że to się musi zadziać, że robię to dla siebie, nie? Robię to dla siebie, bo jestem mega na zakręcie mojej terapii. O czym pewnie opowiem za chwilę. I szukam motywacji tak naprawdę.
Wiesz. A czego się bałeś?
Najbardziej chyba tego, że nie znajdę w tej rozmowie z tobą tego, czego chcę, tej motywacji, tylko że mnie ta rozmowa pociągnie w dół. I wiesz, i pójdę, nie? Ja ostatnio ćpałem 3 tygodnie temu, więc wiesz. Mam teraz, jestem tydzień trzeci, zawsze po 3 tygodniach mam głód. No więc tego najbardziej. Zobaczymy, co będzie po rozmowie tak naprawdę. Nie?
No to z czym przyjechałeś, powiedz?
Z dużą ilością rzeczy. No przede wszystkim z depresją, z którą walczę już ponad 2 lata. Przez którą, no niestety muszę tak powiedzieć, bo tak myślę, przez którą zacząłem ćpać. No i jestem uzależniony od, możemy wymieniać rzeczy, substancje, tak, więc od mefedronu, od kropel, od amfetaminy, od ketaminy, od kokainy, też od pornografii, bo też mi w tą stronę weszło, od hemseksu, od grupówek, no i wiesz, i przyjechałem też jeszcze z pracoholizmem tak naprawdę. Coś by się pewnie jeszcze znalazło, ale to są te główne rzeczy.
Ta depresja to się pojawiła kiedy? Jesteś młodym człowiekiem.
No, dziękuję. Za miesiąc 40. Nie wiem, czy takim młodym.
To młodo wyglądasz na pewno. Ale dzięki. To i tak jest. Ja mam 46 zaraz i to też się czuję młodo, więc.
To dobrze. Wiesz co, no. Zdecydowałem się pójść na terapię, jeśli chodzi o depresję, bo jakby już widziałem bardzo duże skutki w moim życiu. Odstawiłem, wiesz, swoich przyjaciół, zero jakiegoś podejmowania decyzji, nawet w jakichś takich najprostszych sprawach, wiesz, no, nie chciałem się stawać z łóżka. No i dobra, no i postanowiłem, wreszcie to zrobię, pójdę, znalazłem fajnego terapeutę w Krakowie, w bardzo fajnym miejscu. No i wiesz, no i pomyślałem, że a, to tam kilka spotkań, no dobra, może pół roku i jakoś wyjdę z tej depresji, nie? Po czym mój terapeuta bardzo mocno mnie sprowadził na ziemię. Powiedział, że słuchaj, to wiesz, tam dwa lata, nie? To jest taki realny czas, że ty możesz powiedzieć, że może nam się uda. No wiesz, po kilku spotkaniach postawiona diagnoza i to był taki pierwszy mindfuck w mojej głowie. No bo powiedział, że depresję to mam tak naprawdę od 10 lat już. Że zdecydowanie za długo czekałem z tym tematem. Że tak naprawdę to ja powinienem się zgodzić teraz, pójść na oddział i zamknąć się w tym oddziale i oczywiście włączyć farmakologiczne leczenie. Oczywiście się na to nie zgodziłem, bo już w ogóle tego nie chciałem słuchać tak naprawdę, że co ty gadasz, nie? No i wiesz, no i zaczęliśmy pracować, nie? Zacząłem wyciągać to wszystko, całe to, ten syf, który był we mnie i rozkładać go na części pierwsze. No i powiem ci, że zaskoczyłem się bardzo szybko, bo nie wiem, myślę, że w 2 miesiącach tak naprawdę, jak zacząłem terapię, stwierdziłem, że what the fuck, jakby takie tematy, że aż tak jest źle.
No takie, czy jakie?
No tych tematów jest kilka. Przede wszystkim, wiesz, samoocena, nie? Ja nigdy z samooceną nie miałem problemu. Nawet często rozmawiałem z ludźmi, którzy mnie znają, wiesz, tam 20 lat, nie? Poznali mnie na studiach. Wszyscy mówią, że nie, Mati, ty w ogóle jakby nigdy nie miałeś problemu, nie? Ja w liceum byłem przewodniczącym szkoły, jeździłem po programach telewizyjnych. Jakby wiesz, no taka praca, że jestem pilotem wycieczek, oprowadzam ludzi, jakby mam do czynienia z tymi ludźmi. No ale wgrała mi się ta niska samoocena przez ten w pewnym momencie. Potem odpaliła mi się fobia społeczna, gdzie tego też w ogóle nigdy nie miałem. Wyszły tematy takie bardziej już z mojego jakiegoś tam prywatnego życia, jakby nieprzerobionej relacji z moim narzeczonym, który mnie zostawił. Z dnia na dzień wyszła śmierć mojego przyjaciela, któremu nie byłem w stanie pomóc, który też był uzależniony. I jakby bardzo się obwiniałem za jego śmierć. Pomogłem mu w taki sposób, który jakby nie przyniósł rezultatu. No i gościu gdzieś poza granicami kraju po prostu zszedł, krótko mówiąc. Wyszedł temat z rodziną bardzo mocno. Wiesz, ja zawsze uważałem, że ja mam spoko rodzinę, nie? Że moi rodzice gdzieś tam mnie akceptują jako geja. Że w sumie nigdy mi nic nie brakowało, że dzięki nim poszedłem na studia, że mnie nie bili. Jakby wiesz, nic w dzieciństwie takiego nie widziałem złego. Jedyne co było, jakby co zawsze miałem w głowie i od tego jakby wyszedł ten temat, to że zawsze mi powtarzano w rodzinie, że nie bądź taki jak ojciec. Ojciec jest złym człowiekiem, krzywdzi ludzi. Nie chcę tu używać mocniejszych słów. Ale szybko na terapii się okazało, że nie, że ja się zawsze panicznie bałem być taki jak matka. Matka, która jakby nieumiejętnie dealuje sobie z emocjami, czy wiesz, krzyczy, przeklina, ale nigdy jakby wiesz, o tych emocjach na przykład nie rozmawia, nie? I to był drugi taki problem na mojej terapii, że ale jak to? Ja miałem nie być taki jak ojciec, nie? Miałem być od niego lepszy. A okazuje się, że nie, że matka jest problemem tak naprawdę. No i zacząłem wtedy dostrzegać te wszystkie elementy, nie? Było dużo takich kwestii, naprawdę dużo. Moją ulubioną historią jest, jak moja matka już potem, jak mnie zaakceptowała jako geja, już jeździłem tam swoim facetem. Potem się rozeszliśmy i kiedyś miałem taką jakby interwencję u mojej przyjaciółki i faceta. Oni byli tuż przed ślubem, wiesz, kryzys jakiś tam leki, próbowałem im pomóc. No i napisałem jakiś post na Facebooku na zasadzie, że tam mam nadzieję, że zainwestowany ładunek emocjonalny w dniu dzisiejszym przyniesie w najbliższym czasie, najszczęśliwszym dzień w moim życiu. Co świadczyło o tym, że chciałem po prostu, żeby ten ślub się udał i żeby na nim był. Potem okazało się, że w ogóle poprosili mnie o świadkowanie. No i po wysłaniu tego postu moja matka dzwoni do mnie następnego dnia i pyta mnie, dlaczego nie chcesz mi powiedzieć? Ale co ci nie chcę powiedzieć? No, że jesteś z Marzeną w ciąży. No wie, co? No bo przecież napisałeś post o tym na Facebooku. Ja mówię, nie mamo, ja jestem gejem. Nie będę miał dzieci, a na pewno nie z moją przyjaciółką, tak? Nie w tym kraju na pewno. No ale nie chciała mi uwierzyć, wiesz. Także to jest taka jedna z takich historii. No wyszły też takie kwestie, że wiesz, że ona chce mieć relację ze swoim dzieckiem taką, jak ona miała ze swoją matką. Taką mega zależną. Wyszło mega kontrolowanie. Już od najmłodszych lat, tak naprawdę, wiesz, w liceum dostałem telefon komórkowy. O, jak pewnie wszyscy, wiesz, w tamtych czasach. No ale po co on był? No po to, żeby dzwoniła, nie? Gdzie jesteś? No, dużo, dużo takich kwestii związanych z rodziną. No i zaczęliśmy nad tym wszystkim, wiesz, pracować, ale no te mindfucki spowodowały to, że zaczęłem uciekać, tak naprawdę. Że trochę tych tematów nie ogarniałem. No i pierwsze, w tej pierwszej fazie to była ucieczka w pracę. Myślę, że mogę powiedzieć, że jestem pracoholikiem. Znaczy teraz już jest trochę lepiej, nie? Ale wtedy to na pewno tak. No do tego stopnia, że po jakimś pół roku do rozpoczęcia terapii miałem taki duży projekt we Francji, no mega stresujące zajęcie przez miesiąc. Ja tam zarządzam prawie 700 osobami, duże rzeczy się dzieje. No i po jakichś tam takich różnych dziwnych akcjach dostaję ataku paniki, pierwszy raz w życiu. No takiego, że prawie wylądowałem w szpitalu, bo nie byłem w stanie się ogarnąć. Wracam z tej Francji, zaczynam pracować nad tymi atakami paniki. Akurat ta behawioralno-poznawcza tam mocno w tym temacie pomaga ze skupieniem uwagi. Nawet biorę miesiąc urlopu, bo stwierdzam, że muszę odpocząć. No i co? No i pojawiają się dragi. A to był taki pierwszy moment, że okej, skoro nie mogę uciec z pracy teraz, a jest dalej źle. Ja nawet wtedy w międzyczasie gdzieś tam byłem jeszcze na urlopie, nie? No to wezmę dragi, nie? No oczywiście pojawia się na pierwszym miejscu mefedron, tak? No bo najtańszy w Polsce i najlepiej dostępny. No i to się tak szybko potoczyło. Amen, amen, pierwszy raz chyba wziąłem tu w Warszawie nawet. Tak teraz pamiętam.
A od razu było tak, że miałeś ochotę, albo łączyłeś narkotyki, te twarde tak zwane z seksem?
Tak, oczywiście. Znaczy, moja historia z narkotykami zaczęła się dużo wcześniej, bo ja gdzieś tam w czasach studenckich oczywiście marihuanę, ale to był jakiś tam mroczny może epizod i odstawiłem. Nigdy jakoś też mnie na marihuana bardzo na mnie nie działała. Potem gdzieś tam na jakichś imprezach zdarzyło mi się coś tam wziąć, nie wiem, jakieś ekstazji, ale na zasadzie, wiesz, tylko do zabawy. I jak wtedy się pojawiły na nowo, no to tak, to od razu to było łączenie. Pierwsze to było, wiesz, jakieś tam w akcjach jeden na jeden, ale to tam w przeciągu dwóch tygodni już, wiesz, jeden na jeden to za mało, nie? Trzeba kolejnych bodźców. Więc tak, ja to od razu połączyłem. No i co? No i zaczyna się zima. Każdy weekend właściwie. Jakieś akcje. No wiesz, na tych akcji myślę, że trzeba o nich powiedzieć.
Jak one wyglądają? Może bez wchodzenia jakby już tak, szczegóły tak, samych tak, aktów ale, seksualnych, nie? Bo to nie, ale, nie o tym.
Ale powiem, wiesz,
jak tam, to się odbywa?
Co tam się działo? Znaczy może powiem pierwsze, co się działo, wiesz. No, dałem się na przykład związać obcym gościom w swoim mieszkaniu, którzy potem wynieśli mnie z tego mieszkania zaraz po tym, jak mnie związali, nie? Byłem w jakichś różnych dziwnych miejscach, mieszkaniach. To nie przypominało mieszkania, tylko meliny tak naprawdę, gdzie goście już dawali w żyłę. No i robiłem bardzo wiele rzeczy takich, no mówiąc tak lekko, bardzo, bardzo złych dla swojego zdrowia, ale też niebezpiecznych po prostu dla mnie, nie? A w tym momencie dałem nawet moim znajomym, udostępniłem lokalizację stale w swoim telefonie, dałem im klucze parę razy. No tam była taka opcja, że mogli z tego skorzystać. Pytałeś, wiesz, jak to działa, nie? No, chemsex jest skomplikowaną rzeczą, nie? Tak naprawdę. Tu, wiesz, tu nie chodzi tylko o to, żeby się naćpać i mieć fajny odlot. To też nie chodzi o sam seks tak naprawdę, nie? Tu chodzi o to szukanie tych dodatkowych wrażeń, tych nowych wrażeń, nie? To jest, czy oglądanie, wiesz, pornografii, kolejny film, jakiś bardziej kinki, czy pójście do kogoś i zrobienie jakichś rzeczy, które widziałeś na tych filmach, które, nie wiem, na początku może były dla ciebie nawet jakieś tam obrzydzające, a teraz to robisz, bo cię to kręci.
I na trzeźwo byś raczej się za to nie zabrał.
Nie. Nie, wiesz, oczywiście, że wiesz, że mam jakieś tam fetysze, nie? Każdy z nas ma jakiś, ale no nie, w takich akcjach jak robiłem, to na trzeźwo w życiu bym nie zrobił. No i wiesz, no i co? No przychodzi piątek, odpalasz pomarańczową mapkę, szukasz profili z opisem CH. Teraz już są diamenciki, są zablokowane na tej apce, ale są różne inne sposoby pisania. No i jedziesz, nie? Czujesz ten taki, jak wsiadasz do taksówki, czujesz ten taki moment, wiesz, takiego zdenerwowania, nie? Takiego stresiku.
Nie wiesz, gdzie jedziesz tak naprawdę.
No, nie wiesz co i tak dalej. Jeszcze wiesz, jeszcze nie wziąłeś, bo może jeszcze nie chciałeś, może nie masz, może tam będzie, nie? No i potem tam się odpalasz, nie? Wchodzisz, bierzesz pierwszą kreskę, potem bierzesz krople, no i tu wszystko ci puszcza, nie? Jakby...
Nie ma robisz, hamulców.
Nie, nie ma. Naprawdę nie ma hamulców. No i co? No i szukasz tam bodźców, nie? Bo tu przychodzi nowy. Jak tutaj ci nie pasuje, no to szukasz nowej. Wiesz, no jest kilka typów tak naprawdę, bo ja sobie czasem siedzę i obserwuję, jak jestem mega zmęczony, to sobie obserwuję tych ludzi, tych facetów. Nie mogę wyróżnić takich parę typów, wiesz. Jest koleś, który cały czas szuka kogoś, nie? Na Grindrze. Jest koleś odpowiedzialny za puszczanie nowych filmów, nie? Jest koleś odpowiedzialny za dzielenie kresek i mierzenie czasu, żeby nie przedawkować z kroplami. Czy robienie strzykawek, nie? Jest ktoś, kto ciągle wychodzi palić, nie? No ale prawda jest taka, że tam wszyscy są, wiesz, pokiereszowani psychicznie, nie? Oczywiście o swoich problemach tam nie rozmawia, nie? Rozmawia się o akcjach na grupówkach, jakie kto miał, kto co robił, co możemy spróbować, gdzie ktoś coś przesadził. No ale jak wchodzisz na temat i pytasz, ej, dobra, ale jaki ty masz problem? To wszyscy ci, czy może nie wszyscy, ale większość ci odpowiada, że nie, ja nie mam problemu, nie, ja to robię dla fanu. Nie. Oczywiście pewnie jest jakaś część, która robi to dla fanu, ale nie. Nie, nie.
Ludzie naćpani raczej nie mają rozterek większych, akurat jak są naćpani, jak narkotyki działają.
No dokładnie, no, dokładnie, dokładnie tak. Wiesz, no pamiętam takie akcje, chociażby sprzed, no, 2 miesiące temu, bo byłem teraz w takim ciągu od świąt Wielkiej Nocy. No, że wiesz, że przychodziłem do jakiegoś miejsca, nikogo nie znałem, 11 facetów. Wysyłają mnie gdzieś po towar, w ogóle jeżdżę po mieście do kogoś, kogo kompletnie nie znam, nie? Jakby już oczywiście byłem porobiony, nie? Więc nie ma myślenia, że trafię, nie wiem, na kogoś, kto chociażby, no, na policjanta na przykład, tak? Czy na kogoś, co ktoś mi po prostu coś zrobi, nie? Akcję, która, wiesz, wchodzę do jakiegoś mieszkania i na wejściu widzę, że wywalają innego gościa, bo dostał agresywa, bo za dużo wziął. No i chcą się go pozbyć, tamten gdzieś kogoś leje w ogóle. Drugi koleś odpadł, bo przedawkował krople. No i mam ten taki moment zastanowienia się, ej, co ty tu kurwa robisz, nie? No ale on zaraz ci przychodzi, nie? Nawet jak się dowiadujesz po tam pół godziny czy po godzinie, że właściciel tego mieszkania śpi, bo też przesadził, oni się bawią w sumie już tam od 24 godzin. I ci goście go nie znają w ogóle i zapraszają obce osoby do jego mieszkania, jakby, no fajnie, nie? On się potem budzi i w ogóle też nie widzi problemu, nie? A wiesz, że duża część tych gości to są bardzo inteligentni faceci, nie? Poznałem bankierów, nauczycieli z najlepszej szkoły w Polsce, ludzi, którzy pracują jako piloci samolotów, wiesz, no, no tak jest, nie? Ale, ale tam wtedy nie ma nic, nie? Tam jest tylko ta chęć, żebyś miał cały czas tutaj w głowie dopaminę.
Ile takie zabawy trwają?
Wiesz co, no bardzo, bardzo różnie, ale zazwyczaj od piątku do poniedziałku tak naprawdę. Niektórzy nie kończą w poniedziałek.
To jest taka impreza, która w zasadzie się nie kończy, nie? Że tak, tak. Zmieniasz czasem lokal.
Tak, tak, ja też tak
sporo miałem. Sporo jest ludzi, którzy w trakcie imprez w ogóle wychodzą, szukają już kolejnych
tak,
imprez.
Tak, albo zabierają jakąś część, też tak robiłem, że jakąś część zabierają na przykład do siebie, nie? No tam jest przemiał, nie? Tam jest przemiał. W takie, na takiej największej, no to byłem, że przez jeden wieczór było nas chyba 16. Tak naprawdę. No i to jest, wiesz, to jest weekend, weekend, nie?
Mhm. A jak się czujesz po, później?
Dobre pytanie.
Takich, zdajmy na takich dwóch dobach, takiego ostrego ćpania, tego seksu. Znaczy, wiesz, upodlania się też, nie? Bo rozumiem, że później wraca świadomość trochę.
Znaczy, wiesz, ja zawsze miałem, jak już zacząłem ćpać tak bardzo, no to zawsze miałem tak do oporu, nie? Pamiętam takie momenty, bo też miałem takie akcje, że na chwilę przestałem z grupówkami i ćpałem sam w domu, nie? Co jest jeszcze gorsze. I potrafiłem ćpać i oglądać filmy przez 36 godzin, nie?
Porno.
Mhm. No więc potem masz zjazd mega, nie, następnego dnia i taki fizyczny, bo zazwyczaj się odwadniam. Większość na grupkach raczej uważa, żeby wiesz, pić wodę, ale też znam takie osoby, które nie i ty jesteś po kilkunastu godzinach już odwodniony, nie? Oczywiście nie ma mowy o jedzeniu i tak dalej i o spaniu. No więc tak, ja miałem mega zjazd, nauczyłem się z tym radzić, żebym coś robił wtedy, nie? Jak fizycznie dawałem radę, jak mnie nie bolało wszystko, no to nie wiem, to wsiadałem na rower, czy spotkałem się z znajomymi, nie? No i to myślenie dopiero wraca, ja bym powiedział, że u mnie tak po 48 godzinach, nie? Że wtedy dopiero coś zaczynam kumać, że ej, znowu dojebałeś do dna tak naprawdę, nie? Po co to zrobiłeś? Oczywiście też mam sinusoidę, nie? Z niektórych wychodzę super zadowolony. No bo znalazłem to, co chciałem, w sensie, bo wiesz, bo w tych grupówkach jeszcze jest jedna rzecz, że tam się nikt nie ocenia, nie? Tam cię wszyscy lubią. Jeszcze jak robisz różne dziwne rzeczy, no to tym bardziej, nie? Czujesz się tam potrzebny, nie? Jakby masz takie wrażenie, że tych gości znasz tam od zawsze, nie? No i wiesz, jak wraca ta świadomość, no to myślisz, kurwa, kto tam był, nie? Co tam miał? Ja miałem takie akcje, że no, że uprawiałem seks z gośćmi, którzy wiem, że byli chorzy na HIV, nie? Oczywiście nie wiem, jaką mieli wiremię i tak dalej. Ja niby jestem na prepie, ale to z tym prepem no też jest tak, że jestem na doraźnym, nie biorę go na stałe. Ten doraźny, tam skuteczność jest o wiele mniejsza. No nie wiem, no. Po tych ostatnich akcjach myślę, że mam dużą szansę się zarazić.
No właśnie, w tych takich momentach, kiedy po tych, nie wiem, dwóch dobach dochodzisz do siebie i łapiesz kontakt z rzeczywistością, no to właśnie takie myślenie w kategoriach właśnie takiego, nie wiem, strachu, obawy o swoje życie po prostu, nie? Bo to nie jest po prostu zwykłe branie narkotyków, nie?
Wiesz co, tak. Tak, ale myślałem, że już to przerobiłem, na zasadzie, że miałem takie obawy, nie? Dlatego też udostępniałem tą lokalizację i tak dalej. No ale potem jak ci dowala jakaś inna rzecz, no to masz wywalone, nie? Ja teraz, szczerze mówiąc, po tych trzech tygodniach, gdzie miałem w każdy weekend przynajmniej jedną grupówkę, miałem wywalone. Włącznie z tym, czy się zaraziłem HIV, czy nie. Miałem wywalone, bo jaki jest problem na grupówkach jeszcze? Czego się boją goście? Boją się tego, że filmy czy zdjęcia, które się tam zadziały, a na większości się dzieje, gdzieś wypłyną, nie? No to też mam wywalone. Ja naprawdę mam straszne rzeczy u kilku osób na telefonach. Ale wtedy, jak się to dzieje, to cię to nawet kręci, nie?
Dodatkowy jakiś taki afrodyzjak.
Tak, dokładnie tak. Więc no to opamiętanie przychodzi, nie? Ale to musisz tak mocno się dowalić do dna. Ja teraz tak zrobiłem i no i po tej ostatniej akcji, jak siedziałem na hucie gdzieś tam po dwóch grupówkach i po iluś tam godzinach czekając na taksówkę w niedzielę rano, które oczywiście nie jeżdżą, no to skasowałem wszystkie apki. No a potem wieczorem napisałem maila do ciebie, nie?
Zanim pójdziemy jeszcze w to leczenie, bo to już chyba ten moment, to powiedz mi, jak to jest, czy w ogóle seks na trzeźwo daje jeszcze jakąś satysfakcję? Bo miałeś też partnerów, nie? Z którymi byłeś w międzyczasie jakoś, tak?
Tak, ale wiesz, no prawda jest taka, że jak ci pasz, to ty nie możesz stworzyć żadnego związku, no i wiesz, to są wszystko próby, nie? Oczywiście, że tak, nie? Miałem przez ten okres, kiedy tak aktywnie ćpałem, no to miałem dwóch facetów, czy facetów, no, z dwoma się spotykałem. Z jednym w ogóle, wiesz, seks nie pyknął. I przez to się tam po dwóch miesiącach rozstaliśmy. Po prostu dla mnie było za mało wrażeń. Nie? Nieważne, że on był w moim fetyszu, że mi się zajebiście podobał, był inteligentny i tak dalej. No nie, po prostu nie. Było za mało i nawet jak już z nim byłem, to oczywiście ja już mu się przyznałem o tym, że mam problem, zaraz na samym początku. Ale jak już z nim byłem, to się zdarzało, że wiesz, szedłem, nie? Z tym drugim tam się może raz udało, nie? Ale to było, wiesz, na takiej zasadzie, jakbyś skosztował czegoś, czego dawno nie próbowałeś. I to jest fajne za pierwszym razem, nie? Ale jak już jest potem drugi, trzeci, to już jest za mało. I tego się boję, że ja po tym okresie nie będę umiał korzystać z przyjemności z takiego, wiesz, seksu no, namiętnego, tak, po prostu. I to też chyba jest większość gości, którzy chodzą o takie rzeczy, mają z tym problem, że ten seks ich nie bawi. Ten bez.
No dobrze, a co z tymi próbami leczenia, powiedz? Bo teraz aktualnie to leczenie, które miałeś, tą terapię indywidualną przerwałeś?
Tak, to na własne życzenie. Znaczy, nie tyle co przerwałem, co skończyłem. Jakby doszliśmy do takiego poziomu, że ja już dalej nie widziałem sensu. Zatrzymaliśmy się, bo też z tych problemów wyszło, że doskwiera mi bardzo samotność. Ja jestem już chyba 8 lat sam tak naprawdę. No, z którą sobie nie potrafię poradzić, ja tego nie jestem w stanie przeskoczyć. W sensie mój terapeuta na wiele sposobów próbował coś z tym tematem zrobić, ale zawsze się kończyło na tym samym, że ja odpowiadałem, słuchaj, no kurwa, nie pogodzę się, bo to jest dla mnie taka potrzeba jak oddychanie czy jedzenie i tego nie przeskoczymy, nie? Przerwałem też jakby przez sprawy związane z rodziną i z moją firmą, bo jeszcze tego tematu nie ruszyliśmy, dojdziemy do tego. No i też chciałem zmienić terapię, w sensie nie chciałem mieć dwóch indywidualnych terapii. Jakby chciałem iść w stronę chemseksu, znalazłem bardzo fajną terapeutkę, jeśli chodzi o chemseks. Panią doktor zresztą, która pisała książkę też o chemseksie tutaj w Polsce i robiła różne badania, pracowała w Monarze długo. No i wiesz, byłem na kilku zapoznawczych terapiach, no i nie dałem rady, nie? Wyciągnęła temat z dzieciństwa, zadając mi pytanie chyba najgorsze, jakie kiedykolwiek usłyszałem na terapii. Chyba ty też go ostatnio zadałeś w ostatnim odcinku. I co to dziecko czuło? No, wiesz, oczywiście pierwsza blokada, że nie, nic nie czuło, nie? Że nie pamiętam. No po chwili drążenia tematu oczywiście się tam otworzyło. No i ja się przestraszyłem, bo wypadło kolejne gówno, nie? Które muszę rozgrzebać. Już z tamtym sobie w miarę poradziłem, a tu gdzieś z tyłu wypadło jeszcze jedno. No i powiedziałem mi, że nie dam rady. Że na razie nie.
Znowu ucieczka.
Ucieczka, no. No i po tym, jak powiedziałem, jak sobie usmówiłem, jeszcze nie mówiliśmy o emocjach, ale sobie usmówiłem, że mam problem z tymi emocjami, no to wtedy był ten ciąg, nie, tych 3 tygodni. Ucieczka taka, no, wiesz, gruba, nie? Tak naprawdę.
Dałeś sobie zgodę po prostu.
Tak. Tak.
Czemu to leczenie nie działa u ciebie, jak ty uważasz? Bo też próbowałeś terapii uzależnień, czy nie próbowałeś w końcu jej? Takiej klasycznej terapii uzależnień.
Jestem jakby w trakcie, ale nic z tego raczej nie będzie. Trafiłem przez też z polecenia kogoś, kto był uzależniony, też w Krakowie, do miejsca na NFZ. I też do mnie doszło, że hej, ty naprawdę jesteś uzależniony, nie? No więc trafiłem tam do psychiatry, do takiego bardzo doświadczonego terapeuty. Znowu kolejne rozmowy, wiesz, których już mi się nie chce. Nie chce mi się mówić
od początku
do kolejnej osoby, nie? Ja mam już taki fizyczny aspekt. Nawet jak teraz z tobą rozmawiam, to mam, że mnie ściska w żołądku, mi się robi niedobrze i już mi się w głowie zapala lampka, ej, dobra, czy się naćpać, nie? Dobrze, że tu przyjechałem samochodem, to będę się pilnował.
Trochę brzmi się, jak gdybyś chciał dostać, wiesz, jakiś taki złoty środek w ogóle, żeby ci tu ktoś rzucił tabletkę i jesteś zdrowy.
Chyba tak, bo jestem, wiesz, jestem mega zmęczony tą walką już. Mam tego po prostu dość.
No dobrze, co przeszkadza? No bo okej, tutaj dotknąłeś jakiegoś trudnego tematu z dzieciństwa, z którym boisz się skonfrontować.
Wiesz co?
A w terapii uzależnień co?
No to właśnie.
Użyłeś takiego zdania. No, już wydaje ci się, że już jesteś przekonany prawie, że to się nie uda.
Czekaj, to jeszcze rozwinę tą myśl z tą poradnią. No więc tam zrobili mi testy, wyszło mi zaburzenie osobowości zależnounikowe, z czym się nie zgadzam. No na razie jeszcze musimy na ten temat porozmawiać, ale poszedłem tam w jednym głównym celu, żeby pójść na terapię grupową, nie? Że i ta terapeutka od chemseksu i ja jakby stwierdziłem, że dobra, jeśli się to ma udać, no to musi być grupowa, nie? No ale takiej grupy dla mnie nie ma, nie? Ja tam postawiłem jakieś sobie warunki brzegowe. Generalnie tak, temat chemseksu, jeśli chodzi o terapię grupową w Polsce, nie istnieje. To jest jedna rzecz. Trochę nas wrzucają, wiesz, do jednego worka z innymi uzależnieniami. Ja wiem, co ty powiesz, że to jest uzależnienie. Tak jest. Ja nie oceniam, czy on jest lepszy, czy jest gorszy, czy ja jestem lepszy. Nie, tylko wiesz, jakie są statystyki, nie? No, że okej, ja mogę się zamknąć w środku nawet na rok. Mhm. Ile osób wychodzi z sukcesem? 10%?
A wiesz, jakie są statystyki tych, którzy nie idą się leczyć w ogóle?
No wiem, jak kończą, wiem. No i tak jakoś sobie, wiesz, to poskładałem.
Słyszałeś kiedyś o perfekcjonizmie?
Tak.
W kontekście uzależnień?
Tak.
Czy myślisz, że takie podejście, że albo wszystko dostanę tak, jak chcę, albo nic, to jest coś z tego?
Ja to zaczynam teraz dostrzegać.
Ja mam ze sobą dwie terapie uzależnień, na których różnie było, nie? Bo to nie jest tak, że ja tam frunąłem, wiesz, na złotej karocy, na dywanie latającym, po prostu cały w skowronkach. Nie, było masę trudnych sytuacji, momentów, kiedy waliłem drzwiami i miałem już nie wracać tam. I nie podobało mi się, i mi wkurwiali ludzie. Niektórzy i terapeuci byli do dupy, moim zdaniem. Koniec końców, dzisiaj, po latach, każdemu jestem wdzięczny. Nawet tym, których robiłem w konia świadomie, nie? Że to się nie da, nigdy nie będzie takiej sytuacji, kiedy będziesz miał taką idealną, po prostu wymarzoną gdzieś sobie w głowie taką super piękną, bezpieczną przystań, w której możesz zacumować sobie i tam sobie
rozmawiać z ludźmi,
cieplutko, z którymi chcę. Przyjemnie, tak, którzy cię będą rozumieć.
No właśnie to jest szukanie tego zrozumienia. Trochę, wiesz, też sabotowanie, nie? No bo to jest wytłumaczenie sobie, że no dobra, jak nie będzie takiej terapii uzależnień.
Masz jakieś takie doświadczenia w swoim życiu, że nie wiem, nie mogłeś się wypowiadać, twój głos był niesłyszany?
Nie mam tak teraz. Od dłuższego czasu na polu zawodowym. No, może to też o to chodzi.
To rozwiń temat może.
No wiesz, no te kontakty z rodzicami, tak jak mówiłem, no w mojej ocenie były w przeszłości dobre, nie? Ja poszedłem, znaczy może nie poszedłem, może byłem bardziej kierowany tak naprawdę po to, żeby przejąć rodzinną firmę. Takie studia wybrałem, potem zacząłem pracę. Mieliśmy, znaczy mamy dwie sfery działalności spółki, turystykę, którą ja się zajmowałem od samego początku i tam wiesz, bardzo dużo sukcesów osiągnęliśmy. No i też agencję pośrednictwa pracy, którą się zajmował ojciec. No pandemia wywróciła trochę wiesz, wszystko, szczególnie turystykę, taką jak my robiliśmy. Potem wojna na Ukrainie, tak samo. No więc ja się musiałem zająć tematami, którymi zajmował się ojciec. No i tu wchodzimy, wiesz, na temat przekazywania władzy w firmach, nie? To jest temat ogólnoświatowy, nie? To wszędzie tak jest, że jak są prywatne firmy, to ten moment,
ale kiedy zejdźmy trzeba... tutaj na ten, wróćmy do Krakowa.
Do Krakowa, tak?
Nie uogólniaj, proszę.
Gdzie no, ewidentnie widać po moim ojcu, że on tego nie chce zrobić, nie? Że on zamiast mi pomagać, jakby uczyć się na jego doświadczeniu, doradzać mi, no to robi wszystko, żebym ja tego nie potrafił poprowadzić, nie? On już powiedział mi wprost, że on odejdzie z firmy, jak umrze tak naprawdę, nie? Że wcześniej nie ma opcji.
A coś to robi?
Wiesz co, no robi mi to, że ja od kilku lat walczę o to, żeby ktokolwiek w tej firmie mnie słuchał, nie? Że jak mam jakiś pomysł, to ja muszę walczyć z moim ojcem, żeby ten pomysł zrealizować. Nawet nie wiem, czy duma, wiesz co, samoocena tak samo, nie? Jakby brak wiary w siebie, bo ja już mam w głowie po tych wszystkich akcjach z ojcem i kłóceniem się o wszystko tak naprawdę, to, że ja nie czuję się, żebym był w stanie pokierować tą firmą. Wiesz, no pracuję 16 lat, nie? Przychodzi teraz jakieś tam pierwsze podsumowanie przy 40 i ja chyba 3 miesiące straciłem na terapii, żeby w ogóle wymyśleć, czym ja bym się mógł zająć, czym ja bym się czuł dobrze. Nie? Ja zarządzam czasem 1000 pracowników, organizuję wycieczki, jeżdżę jako pilot.
I nie wierzysz sobie do środka.
I nie wierzysz sobie, że dam radę, nie? I co już jakby odstawiając firmę, nie, to ja nie wierzę, że ja jestem w ogóle w czymś dobry, nie? Wymyśliłem wreszcie, co bym mógł robić, bo jestem super w rozwiązywaniu problemów, ale to trwało 3 miesiące na terapii, tak naprawdę, nie? To też był powód, ta cała sytuacja w firmie, to też był powód do tego, żeby ćpać, nie? Bo ja teraz już jasno postawiłem granicę. Jakby mam jakiś tam taki warunek, który ma się zadziać teraz na najbliższych dniach nawalnym. Jak się nie zadzieje, no to jest opcja jedna, że ja muszę stamtąd odejść. Najgorsze jest to, że jak się zadzieje, to ja też muszę stamtąd odejść. Tak wszyscy mi dookoła mówią, moi znajomi terapeuci, że ta praca cię niszczy, nie? Że jak ty chcesz jakkolwiek być szczęśliwy w swoim życiu, to chyba to jest ten czas, nie? A, wiesz, no teraz obchodziliśmy 35-lecie firmy, które organizowałem. No tam zaproszeni goście i tak dalej, po uroczystej kolacji, gdzie ojciec mówił tam o historii firmy, gdzie mówił mój syn Wojciech, mój brat, który nawet nie pracuje w firmie tak naprawdę, czasem coś tam pomagał, no wiesz, a ja na samym końcu jestem wymieniony, no i Mateusz, który postanowił przejąć firmę, nie? I obcy ludzie do mnie podchodzą i pytają mnie, ej, co jest grane, nie? Jakby ty współtworzysz tą firmę, ty jesteś współwłaścicielem, jesteś wiceprezesem. What the fuck, nie? Dlaczego on cię tak traktuje?
Ty na pewno masz tam taką, jesteś pewny, że masz akceptację też tej swojej orientacji seksualnej u rodziców?
Wiesz co, tak myślałem przed rozpoczęciem terapii. Teraz mi się wydaje, że nie. Że oni strasznie ubolewają na tym, że nie będą mieli więcej wnuków. Wstydzą się. U mnie temat o mojej orientacji nie wyszedł do dnia dzisiejszego w pracy. Czy wiesz, no jestem szefem, więc nie do końca muszę, nie? Ale byłoby to dobre dla relacji z pracownikami, nie? Może na pewno się dowiesz, domyślają, a nie? Ale ewidentnie się wstydzą. Wstydzą się też w mojej miejscowości rodzinnej. No i wiesz, jak jeszcze z mamą jakieś tematy kiedyś były, dawno temu, tak z ojcem nie. Ojciec oczywiście powiedział, że okej, że akceptuje i tak dalej, ale
No pyta się ciebie na przykład o tych 8 lat, tak? 8 lat nie. temu byłeś ostatnio z kimś. Pyta się, czy kogoś masz?
Nie, co ty. Nie, rozmawiałem tylko na tematy zawodowe, nie? Także wiesz, ja na terapii też zrozumiałem, że w tym domu nie było miłości tak naprawdę. Czyli może była nakierowana na starszego brata, który jest do dnia dzisiejszego faworyzowany tak naprawdę, ale w stosunku do mnie nie. I rozmowy o emocjach nigdy nie było. Nigdy nie było i to jest kolejny problem, z którym mam teraz aktualnie największy problem. Z tym, że doszło do mnie, że ja nie potrafię przeżywać żadnych emocji. Długo na terapii myślałem, że nie potrafię przeżywać tylko tych złych emocji, nie? No różne tam, wiesz, zestawy ćwiczeń, było jak było. Ja się też długo nie przyznawałem mojemu terapeucie, że ćpam.
Sprytne.
No albo, wiesz, mówiłem, że tam, o, zdarzyło się, nie? On w końcu, wiesz, zakumał, o co chodzi i no, postawił mi warunek, bo ja też się nie chciałem leczyć farmakologicznie. Postawił mi warunek, słuchaj, albo idziesz do psychiatry i teraz od razu zaczynasz, no albo kończymy terapię, nie? No ja się wtedy zgodziłem, dostałem leki na depresję takie, żeby mi się w ogóle chciało cokolwiek.
A na psychotropić pani chlanie to nie jest też chyba najlepszy zestaw.
Nie jest, nie jest.
Tak sądzę.
No ale było chwilę dobrze, nie? Miałem taki moment, że stwierdziłem, że wow, działa, nie? Też trafiłem na spoko gościa, jeśli chodzi o psychiatrę. No ale jak po którymś, bo miałem taki moment teraz pod koniec zeszłego roku, że spędziłem święta tak, jak wreszcie chciałem, wiesz, nie, jakby powiedziałem, że już nie przyjadę do domu nigdy na święta. I pojechałem do swoich znajomych za granicę, potem od razu na urlop. I spędziłem tam fajny czas, nie? Jak wróciłem, to na terapii, na standardowe pytanie, jak tam dzisiaj samopoczucie, wiesz, powiedziałem pierwszy raz w ogóle, że 6-7 mniej więcej, nie? Co się nigdy nie zdarzyło przez 2 lata. No ale coś nie pykło, nie? Bo 3 dni później ćpałem. Jakby nie obczajem, o co chodzi. Dopiero potem do mnie doszło, że zresztą też po rozmowie z jedną z osób, która tam też z seksem miała do czynienia, że ja sobie nie radzę z żadnymi emocjami. Ja jak jest fajnie, jak mam, teraz mi utkwiło pamięci, wiesz, Sylwester, gdzieś tam w ciepłych krajach, pada deszcz, ty tańczysz, są fajerwerki, to ja tego nie przeżywam. Ja tam stoję obok i patrzę na siebie, nie? I no i to też mnie zajebiście przytłoczyło, że ja z żadnymi emocjami sobie nie wiem poradzić.
No bo masz taki dopaminowy high po tym chemseksie i po tych wszystkich historiach, że już tak na trzeźwo to niespecjalnie odczuwasz cokolwiek w głowie, nie?
Chyba tak. Chyba tak. No i co? No i oczywiście jak to do mnie doszło, no to wiesz, no to kolejny taki ciąg, kolejne takie akcje, nie? Ja też jeszcze jestem od jednej rzeczy uzależniony, o czym chyba nie wspomniałem na początku, bo jeszcze jestem uzależniony od leków nasennych. I to też już długo trwa. To się gdzieś tam też poskładało z tym początkiem depresji tak naprawdę. No ale już doszło do takiego poziomu, że wiesz, no ja jestem jeszcze chyba tym wysoko funkcjonującym w uzależnieniu. No bo staram się ćpać, jak już to tylko w weekendy, ale oczywiście były czasy, były jakieś tam takie akcje, że były w tygodniu. No i co robiłem, nie? Na przykład ćpałem do 3 nad ranem, bo ten 2 najmocniejsze tapsy na spanie, żeby się cokolwiek wyspać, no i jechałem do roboty, nie? Ale wiesz, że zdarzyły się też akcje, no, że jeździłem pod wpływem, nie? I jechałem samochodem do mojego dealera, czy jechałem do pracy. Zdarzyło się, że w pracy byłem, wiesz, jak podchodziłem do lustra i widziałem swoje źrenice, sobie myślę, ja pierdolę, jak ty wyglądasz, nie? No. To był też taki moment, jak do mnie doszło, że stary, jak ty możesz jeździć chyba samochodem, nie? Po mieście. To też był taki moment, wiesz, na chwilę, że dałem na wstrzymanie, nie? Tylko, że to jest wszystko, wiesz, na tamten moment i ja ciągle mi coś, wiesz, coś mi dowala, nie? Po kolei jakiś taki schemat, dochodzą mi kolejne rzeczy. Ja w tym momencie, wiesz, klękam, nie? Jakby mówię, że no nie, nie pociągnę tego dalej. No i też się sam sabotuję, nie? Bo to ewidentnie wyszło na końcu mojej terapii.
Przede wszystkim ty sobie sam to robisz, co?
No, myślę, że tak. Zresztą to też mi powiedział mój terapeuta, że słuchaj stary, jakby szanuję twoją decyzję, że kończymy, nie? Ale ty wiesz, że ty robiłeś wszystko, żeby nie mówić o swoich emocjach. żeby ich jakkolwiek nie uruchomić. Nie? Ja ci powiem, że ja nie pamiętam, kiedy płakałem. Znaczy pamiętam teraz jakby trochę przez ciebie, zaraz wytłumaczę, ale tak to wcześniej w ogóle nie. Ja jestem kompletnie zablokowany. Nie? Jedyny taki moment, jaki miałem teraz, no to jak pisałem maila do ciebie, no i wiesz, długo siedziałem z palcem nad enterem, żeby go wysłać tak naprawdę i jak go wysłałem, to coś pękło, nie? I wtedy się rozpłakałem pierwszy raz od, myślę, że 6-7 lat tak naprawdę.
Wiem, że bo rozmawialiśmy też chwilę przed programem, wiem, że AA niespecjalnie cię przyciąga.
AN tak naprawdę.
AN. Bardziej chodzi może nie o samo AN, tylko bardziej o program 12 kroków, który jakoś ci tam nie pasuje i jakby rozumiem. Natomiast no, wszystko, co tutaj opowiadasz, znaczy nie wszystko, ale dużo z tego, co mówisz, to mi tak dosyć wyraźnie pokazuje, że gdzieś masz taki problem z tym postawieniem tego pierwszego kroku, nie? Czyli z takim poddaniem się, uznaniem, że moja wspaniała psychika, inteligencja, która cały czas działa, i mówię to bez cienia ironii w ogóle, i te wszystkie różne sposoby, które próbujesz sobie wynaleźć, i ten idealny plan na trzeźwienie w tej idealnej grupie, na twoich warunkach, no, że to jednak nie nastąpi bez takiego po prostu poddania się. Takiego uznania, że ja nie mam władzy nad tym, co robię, nad swoim życiem, i jedyne, co mogę zrobić dla siebie dobrego, to po prostu oddać to, no. Położyć się,
wiesz co,
grzecznie i z pokorą przyjąć werdykt.
Wiesz co, nie jesteś pierwszą osobą, która mi to mówi. I tak, zgadzam się z tym, co powiedziałeś, że ja robię jakieś kroki, nie? No takie na zasadzie, że wchodzę, ale to najlepiej już za dalej nie i trzeba się wycofać, nie? Ja powiem ci szczerze, że długo myślałem, że ta terapia na depresję będzie taka, wiesz, fajna, nie? Że tam nie wyjdzie tyle tematów.
To ja ci powiem od razu, że żadna terapia, która jest skuteczna, nie jest fajna. To tak nie działa niestety.
Ale
to musi boleć po prostu.
No ale ja się tego nie spodziewałem, wiesz.
Spróbuj sobie zadać pytanie. Przed każdą konfrontacją taką, którą masz w takim psychicznym wymiarze, nie? Na terapii tej, czy tam jakiejkolwiek innej będziesz, nie? Co się stanie najgorszego, jeżeli wejdziesz w to i otworzysz się, nie? Czy umrzesz od tego?
Ja już sobie na to pytanie odpowiedziałem.
Czy popłaczesz się po prostu do spodu?
Nie, ja się na to pytanie już odpowiedziałem. Będą emocje,
no,
których się panicznie boję.
No dobrze, ale?
Ale, moje ulubione. Ale się sabotuję, no.
Boisz się po prostu tego?
Ja się boję teraz każdej zmiany, nie wiadomo, czy wiesz, czy...
Jesteś na etapie takim, że jesteś w takim swoim takim bagienku, śmierdzi wszystko dookoła, tak. Po prostu cuchnie, ale to jest takie twoje znajome i...
Tak, i jest jakkolwiek, wiesz, jest jedna rzecz stabilna, nie?
Stabilnie, ale chujowo.
Dokładnie tak, nie? Ja zawsze miałem taką teorię, wiesz, że stoję na trzech nogach w życiu, nie? Że jedną nogą jest mój facet, drugą jest przyjaciele i rodzina, trzecią jest praca, nie? Faceta nie mam. Przyjaciele jeszcze są, bo ich nie odstawiłem, kilku się ostało i wytrzymali. No i praca, która za chwilę może nie być, nie? I zostanę tak naprawdę z jedną nogą, jeśli przywrócę. I ja się tego boję. Ja już miałem propozycję, żeby jakby, wiesz, wyjechać do moich przyjaciół do Hiszpanii, tam zacząć wszystko na nowo, ale nie. Ja jakby na razie nie mam tej odwagi w sobie, żeby to zrobić. I nie mam też motywacji.
Tam to dopiero impreza jest, powiem ci. Mam kolegę, który tam mieszkał i wiem. Więc nie wiem, czy to jest bezpieczny kierunek.
No, wiesz co,
na tym etapie życia, nie?
No na pewno nie. No, tak samo jak Warszawa, nie, o czym też rozmawialiśmy. Że nie. Wiesz co, może rozmowa z tobą dzisiaj nie jest trochę takim właśnie momentem, kiedy sobie powiem, ej stary, ty tego nie ogarniesz, nie? Pomimo tego wszystkiego, co masz w głowie i wiedzy o chemseksie, bo czytałeś milion książek, oglądałeś dokumenty, jakby rozumiesz schematy, potrafisz to rozłożyć na części pierwsze, ale jakby wszystko razem jakby nie funkcjonuje. Po doświadczeniu, wiesz, na terapii pod kątem depresji, no nie dasz rady po prostu, nie? I chyba to jest taki moment, żeby właśnie, żeby się przyznać, że ja nie daję rady, nie? I że potrzebuję tej pomocy.
Uwierzyć w to przede wszystkim. Bo to nie tutaj masz w głowie sobie, tylko tu.
No wiesz co, no wiara to jest tak, to jest jakby najważniejsza rzecz.
Inteligentnym ludziom wiesz o tym, że często jest trudniej trzeźwieć, dlatego że są inteligentni i ten umysł inteligentny potrafi stworzyć ten mechanizm iluzji zaprzeczeń, wtedy śmiga jak ta lala, nie?
Wiesz co, ja się co takiego w tym momencie nie uważam.
No ale jesteś inteligentny, no.
Ci uważam teraz za...
I to nie jest... No, to w leczeniu nie pomaga, powiem ci wcale. Leczeniu uzależnień. Ale życzę ci, Mateusz, żeby znalazł swoją drogę. Może ktoś z państwa coś miłego, w jakiś miły sposób na Mateusza wpłynie. I postawmy tutaj kropkę.
Tak, dobra? Ja tylko jedną rzecz dodam, no. Że jak... Bo tak jak mówiłeś, eksperyment, jest pewnie dużo takich osób, które właśnie jest w tym momencie, że nie wie co zrobić. Napiszcie do Marka. W ogóle ci wszyscy, którzy mają jakieś problemy i się boją tego zrobić, jak są na różnym etapie terapii, napiszcie maila, potem to jakoś pójdzie. I też tobie bardzo dziękuję, bo wiem, że nie przyjmujesz komplementów TGG, ale
przyjmujesz
już, tak? Robisz bardzo dużo dobrego tak naprawdę i miej to też w głowie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję tak sobie. Dziękuję państwu za uwagę. Jeszcze raz przypominam, że czekamy na miłe komentarze. Do zobaczenia za tydzień chyba.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.